To jest audycja 80, lecąca ze studia 80. Witam wszystkich słuchaczy oraz tych, którzy są zainteresowani tym, o czym tutaj mówimy i którzy są zainteresowani tematami, które poruszamy. A poruszamy się w audycji 80 na trzech płaszczyznach. Pierwszą taką płaszczyzną, można powiedzieć, to jest biblistyka i duchowość, czyli wszystko to, co związane z Biblią, Bogiem, duchowością, chrześcijaństwem i tak dalej. Drugą płaszczyzną jest filozofia. Tutaj się skupiamy bardziej na poglądach Emanuela Levinasa i Henry'ego Bergsona, czyli czołowych współczesnych, można powiedzieć, filozofów francuskich. I ostatnią płaszczyzną jest sztuka. Także jesteśmy gdzieś tam pomiędzy zawsze tymi trzema dziedzinami, które gdzieś tam ze sobą korespondują, inspirują przede wszystkim do życia. Po ostatniej audycji pojawiły się pewne wątpliwości pewnych słuchaczy, czy aby jest jakiś Chrystus i czy Chrystus to nie jest jedna z wymyślonych tam 40 czy tam 50 postaci, w które ludzie sobie wierzą i nie ma żadnych dowodów na to, że kiedykolwiek taka postać istniała i nie ma dowodów na to, że co mówiła, się kiedykolwiek spełni. No jest to pewnego rodzaju wątpliwość bardzo taka ateistyczna, a w najlepszym wypadku agnostyczna, tak, można powiedzieć. Także to jest temat na kolejną audycję. Żeby zachować jakiś taki porządek, skończymy sobie to, o czym zaczęliśmy mówić w zeszłym tygodniu, czyli o tym, czym jest paruzja Chrystusa, czyli mówimy tutaj o jego powtórnym przejściu, ale i nie tylko. Mówimy o różnych poglądach, różnych koncepcjach, które się gdzieś tam w chrześcijaństwie zrodziły wskutek interpretacji Biblii, niekiedy bardzo dogłębnej interpretacji Biblii. I staramy się gdzieś tam przemierzyć ten gąszcz różnych koncepcji, by znaleźć się jak najbliżej prawdy, jeżeli taka prawda jest w 100% poznawalna, ale mi się wydaje, że ona będzie wtedy poznawalna, kiedy się wypełni. A teraz możemy tylko sobie tak gdybać, albo przynajmniej snuć różne hipotezy. To jest o tyle użyteczne i ciekawe, że może pozwolić nam przygotować się na pewne rzeczy, być świadomymi tego, co może w przyszłości nastąpić i jak będzie wyglądał świat wtedy, kiedy Chrystus przyjdzie po raz kolejny. I tak sobie mówiliśmy tutaj, że mówiliśmy sobie o pewnych wiekach, pewnych historiach, które się wiążą też z kwestiami czysto chronologicznymi. I powiedzieliśmy sobie między innymi coś takiego, że w wieku Ewangelii ma miejsce pewnego rodzaju wybranie. Niektóre części świata, tutaj jest nowa zupełnie myśl, są bardziej uprzywilejowane Ewangelią, która jest za darmo dla wszystkich, którzy chcą jej słuchać. I te części świata są bardziej uprzywilejowane niż inne. Możecie sobie porównać. Porównajcie siebie i wasze przywileje oraz waszą wiedzę, świadomość historyczną, geograficzną, obyczajową też pewnych tych czasów, w których żył Chrystus, na przykład z takim poganinem, który nigdy nie usłyszał wezwania i nigdy nie miał możliwości sprawdzenia pewnych rzeczy, sprawdzenia historycznego z otwartym umysłem bez wstępnych założeń. Gdy właśnie to grono powołanych, czyli grono wezwanych ludzi, którzy dostali propozycję bycia dziećmi, synami Bożymi, dziedzicami Boga i współdziedzicami z Jezusem Chrystusem, naszym Panem, zostanie skompletowane właśnie to grono powołanych i będzie to stanowić zaledwie początek boskiego planu zbawienia świata. Do tego czasu, tak jak to mówi Biblia, nasienie nie zdepcze głowy węża, co jest odniesieniem do tego, co powiedział Bóg po upadku pierwszych rodziców. I wtedy też, dopóki to się nie stanie, to też nie będzie błogosławić wszystkich rodzajów ziemi właśnie owa klasa. Nasieniem bowiem nie jest tylko sam Chrystus, głowa, lecz także Kościół, który stanowi ciało, jak stwierdza święty Paweł w liście do Galacjan w rozdziale 3. Mówi on mniej więcej tak: i nasieniu Twemu, które jest Chrystus, a jeśliście wy Chrystusowi, wtedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. To samo grono ma zdeptać głowę węża, jak napisał w rozdziale 16 apostoł Paweł, a Bóg pokoju zetrze szatana pod nogi wasze rychle.
Ha, audycja 80.
Tak, to była Justyna Różewicz-Suszczyńska, która nagrała nam oryginalny dżingiel. Tutaj jeszcze tak troszkę abstrahując od tematu, w którym się poruszamy, pojawiło się takie pytanie, że ludzie chcą wiedzieć, kiedy się pojawia jaka audycja. No, ciężko nam tutaj stwierdzić, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie będzie audycja chrześcijańska, czy też filozoficzna, czy też może związana ze sztuką. Natomiast możecie polubić naszą stronę na Facebooku, audycja 80, bodajże Studio 80. I będzie się wam wyświetlało, bo tutaj staramy się na bieżąco udostępniać to, co się pojawia. Także to jest jedna opcja. A druga opcja to jest taka, że możemy też dla was stworzyć newsletter i będziemy robić to samo, tyle że przez maila, jeżeli to też was w jakiś sposób satysfakcjonuje. Chociaż to też nie jest na tyle konieczne, bo to się robi automatycznie. Jeżeli klikniecie na dole w ten taki przycisk subskrybuj kanał, to takiego maila właśnie będziecie dostawali. Także no to raczej nie ma sensu, żebym ja robił tutaj jakiegoś osobnego newslettera, skoro tutaj Enklawa to oferuje. Także kliknijcie sobie tutaj subskrypcję, jeżeli jesteście zalogowani na Enklawie, i będziecie dostawać maila takiego i będziecie wiedzieć, kiedy jest jaki temat, jeżeli jakaś tam konkretna dziedzina was fascynuje i jakiś konkretny temat, który tutaj poruszamy. Wiek Ewangelii, wracając do tematu, przygotowuje czystą pannę według tutaj metafor biblijnych, czyli Kościół, dla przychodzącego oblubieńca, czyli dla Chrystusa. To jest taka metafora, którą używa Biblia. I to jest bardzo piękna metafora, bo to naprawdę ukazuje więź pomiędzy Chrystusem a pomiędzy Kościołem. No, możemy sobie wyobrazić jakieś takie udane małżeństwo, takie pełne takiej miłości i tak dalej, szczerego obcowania ze sobą też. I to jest podobna relacja do takiej, jaką Bóg przedstawia nam. Także gdy ta oblubienica, czyli ta panna jest gotowa, oblubieniec przychodzi, a ci, co byli przygotowani, łączą się z nim. Czyli to jest taka bardzo romantyczna wręcz obietnica, którą daje nam Biblia. Wtóry Adam i wtóra Ewa stają się jednym, a wtedy zaczyna się praca od nowy rodzaju ludzkiego. Czas naprawienia wszystkich rzeczy, co przepowiedział Bóg, jak w trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich jest napisane. Napisano bowiem. W następnym okresie, w okresie nowych niebios i nowej ziemi, nie jest ona już zaręczoną panną, lecz oblubienicą. I wtedy duch i oblubienica, jak mówi Biblia, mówią: przyjdź, a kto słyszy, niech rzecze przyjdź, a kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech bierze wodę życia za darmo. Tak jak Adam, początek ziemskiej rasy składał się z mężczyzny i pomocy wziętej z jego boku, jak napisane, mężczyzny i niewiasty stworzył je i nazwał imię ich Adam w starym przekładzie. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś i zwróciliście uwagę na grę słów, jaka jest tutaj użyta. I tak właśnie drugi Adam, o którym Paweł Apostoł mówi, że ten pierwszy był jego figurą albo typem, ma pomoc wziętą ze swojego boku, odkupioną przez jego krew. A gdy jest ona w pełni ukształtowana i udoskonalona, oblubieniec przychodzi i zawierają związek małżeński. Stają się jednym nowym stworzeniem Bożym, aby dwóch, Żydów i pogan, stworzył w samym sobie w jednego nowego człowieka. Tutaj, jak mówi list do Efezjan. Kościół składa się z ich obu. I teraz tak, stwierdziliśmy sobie tak, że to ten nowy człowiek jest owym nasieniem, które ma zdeptać głowę węża, nasieniem Abrahamowym, w którym błogosławione będą wszystkie rodzaje ziemi. Wiek Ewangelii, w którym zakończenie misji Kościoła jest jeszcze bardzo odległe, był jedynie szkołą znoszenia trudności, umożliwiającą mu, tak jak jego głowie, doznanie ziemskich niemocy, aby mógł współczuć z ludzkością i podczas wieku tysiąclecia towarzyszyć jej. Wtedy, gdy ziemia zostanie napełniona znajomością pańską, rozpraszając mroki grzechu i niewiedzy, kładąc kres wojnom aż po krańce ziemi, jak tutaj psalmista pisze w psalmie 46. Będą to czasy restytucji, które apostoł Piotr, święty Piotr, umiejscawia w czasie przyjścia Chrystusa. W Dziejach Apostolskich jest o tym napisane. Dlatego wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd i oczekuje objawienia synów Bożych, jak jest napisane w liście do Rzymian, rozdziale 8. Synowie ci jeszcze nie zostali objawieni. Pośród Chrystusowego statka jest wiele wilków w owczych skórach. Pomiędzy pszenicą wiele jest konkolu, ale gdy podczas żniwa, czyli końca obecnego wieku, zostaną oni rozdzieleni, wtedy sprawiedliwi lśnić będą jak słońce w królestwie Ojca swego, czyli chodzi o to, że zostaną oni objawieni. A następnie dla wzdychającego stworzenia rodzaju ludzkiego wzejdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego, zresztą jak mówi Biblia. Zostawmy teraz jednak ten jasny i przyjemny obraz nadchodzącego dnia, o którym wraz z poetą moglibyśmy sobie powiedzieć: pospieszcie się, wieki chwały, spiesz się, radosny czasie Chrystusowego objawienia. A odwróciwszy się, spójrzmy na jego ciemną stronę. Ale to za chwilę. Audycja 80 ze studia 80, a to był utwór, który skomponował Scott Holmes, Always the Last to Know. Bardzo taki eschatologiczny, ostateczny tytuł. No właśnie, nad czym ludzie się zastanawiają nad no wtedy, kiedy przychodzi umierać, kiedy przychodzi kres obecnej rzeczywistości dla nich. No to są bardzo ciekawe tematy. Na pewno warto kiedyś w przyszłości też o tym porozmawiać. Natomiast teraz zastanawiamy się z perspektywy Biblii, co się stało z tymi, którzy umarli. Czy kiedykolwiek, ciesząc się chwalebnymi sposobnościami, jakie zostaną zaoferowane ludzkości w wieku tysiąclecia, zapytaliście siebie, a co z tymi, którzy umarli, zanim plan Boży osiągnął w ten sposób swoją pełnię? Na ziemi żyły od stworzenia, powiedzmy, no, przez 6 tysięcy lat, licząc sobie tak mniej więcej ile te czasy, o których mówi Biblia. No powiedzmy, no to były miliardy ludzkich istnień. Na początku roku 20 szacowano, że do tamtego czasu żyły na Ziemi 143 miliardy ludzi. Teraz nie sprawdzałem, ile mam dane sprzed tam powiedzmy tych 117 lat. No ale idąc do tutaj meritum sprawy, spośród nich według najśmielszych szacunków nie więcej niż miliard stanowili święci Boga, Kościół Oblubienica. Czyli sobie możecie wyobrazić, że 1 miliard spośród 143 miliardów to byli chrześcijanie. A co z tymi 142 miliardami ludzi, którzy umarli bez Chrystusa? W jakiej oni są sytuacji? Ateizm nam powie, że umarli na zawsze. Oprócz życia tu i teraz nie ma nic więcej. Oni nigdy nie powrócą do życia. Kalwinizm powie nam tak. Nie zostali oni wybrani, aby być zbawieni. Bóg wcześniej tak zarządził, że przeznaczył ich na stracenie, pójście do piekła. I tam się teraz znajdują, wijąc się w męczarniach, gdzie na zawsze pozostaną bez nadziei. Arminianizm odpowie nam tak. My wierzymy, że Bóg usprawiedliwia ich ze względu na ich niewiedzę. I że jeśli postępowali najlepiej, jak umieli, w stosunku do posiadanej wiedzy, będą tak samo pewni swojego uczestnictwa w kościele pierworodnych, jak sam na przykład święty Paweł. Tego ostatniego poglądu trzyma się olbrzymia większość chrześcijan ze wszystkich denominacji, opierając się na poczuciu, że każdy inny pogląd nie dałby się pogodzić ze sprawiedliwością Boga. Ale zbadajmy, czego Pismo Święte uczy w tym względzie. Czy tego, że niewiedza jest podstawą zbawienia? Nie. Jedynym warunkiem znanym z Pisma Świętego jest wiara. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, mówi Biblia. Usprawiedliwienie z wiary jest opoką całego systemu chrześcijaństwa. Kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy święty Piotr został zapytany, cóż mamy czynić, mężowie, bracia? Wtedy Piotr rzekł do nich, pokutujcie, a ochrzcijcie się, każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Natomiast w Dziejach Apostolskich w rozdziale 4 stwierdza coś takiego, albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni, jak imię Jezus. Paweł przekonuje, że człowiek musi usłyszeć Ewangelię, zanim będzie mógł uwierzyć. Jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? Ten Boży plan, że człowiek ma być zbawiony na podstawie wiary, twierdzi Paweł właśnie tak, że był ten plan dla Żydów kamieniem obrażenia, ponieważ spodziewali się oni zbawienia w nagrodę za przestrzeganie zakonu, czyli prawa mojżeszowego, czyli wszystkiego, co jest napisane w prawie mojżeszowym. A dla Greków ten plan był głupstwem, czyli powiedzmy dla mądrych tego świata. Niemniej jednak upodobało się Bogu przez głupie, oczywiście w oczach ludzi, kazanie zbawić wierzących. W oparciu o Pismo Święte chcę wam przybliżyć myśl, że wszyscy, którzy nie słyszeli, nie mogą uwierzyć, a nie wierząc, nie mogą stać się częścią oblubienicy Chrystusa. No ale zaprotestujecie tutaj, bo powiecie mi, że Paweł naucza w pierwszych dwóch rozdziałach listu do Rzymian, że ci, co zakonu nie mają, sami sobie są zakonem. I że to prawo, którego dostarcza im ich sumienie, wystarczy, aby ich usprawiedliwić. Nie. Odpowiem. Rozumiecie Pawła inaczej, niezgodnie z jego intencją. Wszędzie argumentuje on, że cały świat jest winny wobec Boga, że owszem, grzechu nie poznał ten świat tylko i wyłącznie przez prawo, gdyż przez to prawo jest poznanie grzechu. Prawo mojżeszowe, czyli zakon, dany Żydowi, objawił jego słabość i miał na celu pokazać mu, że nie jest on w stanie usprawiedliwić się samodzielnie przed Bogiem. Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed oblicznością Boga, jak jest napisane w rozdziale 3 listu do Rzymian. Paweł twierdzi, że tak jak zakon potępiał Żydów, tak też jest i z poganami, chociaż nie znają zakonu, mają dosyć światła z sumienia, aby ich potępiło. Całe światło, jakie posiadają poganie, nie mogłoby usprawiedliwić grzechu. Tym bardziej potępiłoby ich ono tak, jak pisane prawo potępiało Żydów. Aby wszelkie usta były zatulone i aby wszystek świat podlegał karaniu Bożemu. Jak jest napisane w liście do Rzymian w 3 rozdziale. Po to, by życie wieczne mogło być postrzegane jako dar od Boga przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, dla każdego, kto wierzy. No cóż, odpowiesz tutaj zaraz mi, sprzeciwiając się Biblii. Ja wierzę i uparcie twierdzę, że Bóg nie przeklnie świata za niewiedzę. No zobaczmy. Czy praktykujecie to, w co wierzycie? Dlaczego usilnie wysyłacie do pogan misjonarzy za cenę tysięcy wartościowych istnień, wydając na to miliony? Skoro oni wszyscy będą zbawieni lub choćby połowa z nich przez niewiedzę miałaby być zbawiona, to wyrządzacie im zdecydowanie większą szkodę, posyłając im głosicieli Chrystusa. Jako że wiemy, iż zaledwie 1 na 1000 przyjmuje wiarę od misjonarzy. No już nie mówiąc o utrzymaniu tej wiary potem w czasie. Gdyby wasz pogląd był poprawny, to byłoby o wiele lepiej, gdyby nie byli posyłani żadni misjonarze. Przedtem prawie wszyscy byliby zbawieni, a teraz, z powodu znajomości, prawie wszyscy są zgubieni. W ten sam sposób moglibyśmy rozumować, że gdyby Bóg postawił wszystkich w nieświadomości, to wszyscy dostąpilibyśmy zbawienia. O, tak o. Ewangelia zaś zamiast być dobrą nowiną, powinna być raczej złą nowiną. No nie, bracia, wy wierzycie, tak jakbym tutaj powiedział do tych, którzy tak sądzą, że nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Wasze czyny przemawiają najgłośniej i mówią słusznie. Teraz załóżmy sobie coś takiego, że patrzymy na te sprawy tak, jak Bóg nam o nich mówi i jemu samemu zostawimy ukazanie swojego charakteru, odpowiadając sobie na pytanie, co się stało z tymi 142 miliardami plus jeszcze tymi, którzy żyli 117 lat później, czyli ciężko by powiedzieć, ile to by było naprawdę. No dobra, no to sobie odpowiemy po piosence na to właśnie pytanie.
Humans make technology to spend more time as one, but time has made us less able to live the life we love. At the end of it all, love is all that we have. Live how you can and only take what you can understand. There is no solution. Can you see the light?
Audycja 80, Studio 80. Odpowiadamy sobie na pytanie, co się stało z tymi miliardami ludzi, którzy umarli. Po pierwsze, no możecie być pewni, że nie cierpią oni teraz w piekle, ponieważ Pismo Święte nie tylko uczy, że pełna i całkowita odpłata nie jest udzielona Kościołowi aż do przyjścia Chrystusa, gdy odda każdemu, ale też, że niesprawiedliwi wówczas otrzymają swoją karę. Jakie by nie były ich warunki obecnie, to nie mogą być one ich pełną zapłatą, gdyż Piotr stwierdza: umie Pan niesprawiedliwych na dzień sądu zachować ku karaniu. W swoim drugim liście i tak też pewnie czyni, jak skoro tak jest napisane. Ale myśl o tym, że tak wielu naszych współczłonków rasy ginie w dowolnym czasie bez otrzymania sposobności nabycia wiedzy potrzebnej do zbawienia, wydaje się być w istocie straszna dla wszystkich, którzy posiadają iskrę miłości albo współczucia. Poza tym są pewne wersety, które no, ciężko pogodzić z czymś takim. Zobaczmy, jak w świetle jego postępowania można rozumieć stwierdzenia: Bóg jest miłością, albo tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, tak jak słynny werset z Jana rozdziału trzeciego. O, panie, można powiedzieć. Wygląda na to, że jeśli tak bardzo umiłowałeś ten świat, to zapewniłeś w stosunku do biednej, słabej ludzkości nie tylko to, że wierzący mogą być zbawieni, ale że wszyscy mogą o tym usłyszeć. Czytamy w innym miejscu coś takiego. Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącą na świat w Ewangelii Jana na samym początku. I tutaj możemy sobie powiedzieć, no Panie Boże, wszystkie nasze władze umysłowe zdają się podpowiadać, że tak nie jest. Nie możemy dostrzec, żeby Jezus oświecał więcej niż kilkoro spośród miliardów na ziemi. Hottentot, czyli rdzenny Afrykanin, nie wykazuje oznak, jakoby był aż tak oświecony, ani też sodomici i miliony innych ludzi. Dodatkowo czytamy w Biblii tak, Jezus Chrystus z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. No, Panie Boże, ale jak to? No, pytamy. Skoro skosztował śmierci za te 100, tam nie wiem, 70 miliardów, a niektórzy twierdzą, że była ona skuteczna tylko dla 1 miliarda, to czyż jego śmierć nie jest do pewnego stopnia porażką? Dalej, kolejny werset. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi w Ewangelii Łukasza. Z pewnością jest to wielka radość, ale tylko dla jakiejś małej grupy ludzi, a nie dla całej ludzkości. Inny werset mówi tak, bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich. Okup? Dlaczego zatem nie wszyscy mieliby skorzystać z śmierci Chrystusa? No i to jest bardzo niejasne, no sprzecznie to się wszystko nam jawi, gdy sobie przypomnimy, że Kościół wieku Ewangelii jest właśnie tą małą grupą ludzi. No chcielibyśmy, nawet pragnęlibyśmy, aby Bogu upodobało się otworzyć nasze oczy, abyśmy mogli zrozumieć te wersety, gdy oczywiście czujemy, że je rozumiemy. Ale wszystko powinno wydawać się jasne. Wszystko musi brzmieć w najsłodszej harmonii. Bóg jest miłością. No. I teraz, drodzy słuchacze, gdybyśmy tylko mieli klucz, gdybyśmy tylko byli tak mądrzy, żeby to zrozumieć. No, ale powiedzmy, że spróbujmy znaleźć ten klucz. No, chcemy go? Chcemy go. No, ale jesteśmy pewni, że go chcemy? No, dobra. Idziemy na całość, jesteśmy pewni, że chcemy klucz, który pokaże nam, jak to wszystko rozumieć. I jest tutaj z nami ten ostatni z zacytowanych wersetów, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Ha, właściwy czas. No i teraz to zaczynamy dostrzegać. Bóg ma właściwy czas na wszystko. Mógł on o tym świadczyć dla owych 142 miliardów za ich życia. Wtedy byłby to ich właściwy czas, ale tak nie było. Ich właściwy czas musi należeć do przyszłości. My wiemy, że teraz jest nasz właściwy czas, ponieważ jest to obecnie świadczone dla nas. Chrystus był okupem za ciebie, zanim się urodziłeś, ale właściwy czas, aby o tym usłyszeć, nastał dopiero po latach. Tak jest też z Hottentotem. On jeszcze o tym nie usłyszał, ani w wielu innych w tym życiu, ale w Bożym właściwym czasie oni to wszystko usłyszą. Ale czy śmierć nie kończy okresu próby? Ktoś zapyta. Nie ma wersetu, który by o tym mówił, odpowiemy zaś. Wszystkie powyższe wersety i wiele innych brzmiałyby dla nieświadomych mas tego świata niezrozumiale albo gorzej, gdyby śmierć była końcem wszystkiego. Jedynym kiedykolwiek zacytowanym wersetem, który miałby popierać ten powszechnie reprezentowany pogląd, jest werset następujący. Na którymkolwiek miejscu upadnie to drzewo, tam pozostanie. I to jest z Księgi Kaznodziei Salomona cytat. Jeśli ma on jakiekolwiek odniesienie do przyszłości człowieka, to takie, że pokazuje, iż w jakim stanie wiedzy bądź niewiedzy taki człowiek umrze, tak też się zachowa aż do ponownego powstania, do życia. Ale czy te miliardy, które są w grobach, mogą posiąść wiedzę po swojej śmierci? Nie, ale Bóg przewidział dla nich wszystkich zmartwychwstanie, bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Jak śmierć przyszła przez pierwszego Adama, tak życie przychodzi przez drugiego Adama. Wszystko, co ludzkość utraciła w pierwszym, ma być przywrócone w drugim. Dlatego wiek, jaki nastanie po wtórnym przyjściu Chrystusa, jest nazywany czasami naprawienia. Życie jest jedną z utraconych rzeczy i ma być jedną z rzeczy przywróconych. Przywrócony do życia wraz z korzyściami płynącymi z doświadczenia i znajomości zła, jakich wcześniej nie posiadał, właśnie ten Adam będzie mógł wieść wieczne życie na pierwotnych warunkach posłuszeństwa. Pod sprawiedliwym panowaniem księcia pokoju będzie wymagane doskonałe posłuszeństwo i dane będą doskonałe możliwości. Oto zbawienie, jakim zostanie obdarowany ten świat. Skłania nas to do zacytowania innego wersetu, który jest rzadko przytaczany, z wyjątkiem uniwersalistów, a choć my tutaj w Studiu 80 raczej nie jesteśmy w większości uniwersalistami, to uważamy, że mamy prawo do posługiwania się wszystkimi wersetami. A brzmi ten werset tak. Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Są tu dwie klasy zbawionych. Wszyscy ludzie, czyli świat, i wierzący. Wszyscy są zbawieni od śmierci Adamowej, a wierzący obecnego wieku Ewangelii otrzymują specjalne zbawienie. Podczas gdy pierwsza wspomniana klasa, czyli świat, jest wybawiona od słabości, degradacji, śmierci, której obecnie wszyscy podlegamy, podczas gdy dzięki okupowi Chrystusa są oni w wieku tysiąclecia przywracani do ludzkiej doskonałości, będąc oświeceni prawdą i doprowadzeni do poznania miłości Bożej, to jeśli potem nie będą żyć w harmonii z prawem Boskiego Królestwa, z miłością, zostaną wygładzeni z ludu, a to oznacza drugą śmierć. Tymczasem widzimy, że świadectwo we właściwym czasie wyjaśnia wszystkie trudne teksty. W stosownym czasie będzie zwiastowana radość wielka wszystkiemu ludowi. W stosownym czasie prawdziwa światłość oświeci każdego człowieka przychodzącego na świat. I w żaden inny sposób wersety te nie mogą być zastosowane bez przekręcania. Przyjmujemy, że znaczą właśnie to, co zapowiadają. Paweł, święty Paweł, wymownie potwierdza ten sposób rozumienia w swoim liście do Rzymian w rozdziale 5. Przekonuje on, że tak jak wszyscy ludzie byli skazani na śmierć i byli jej poddani z powodu Adamowego odstępstwa, tak też sprawiedliwość Chrystusa uzasadnia ponownie prawo wszystkich do życia. Wszyscy stracili życie, nie ze swojej własnej woli bądź wyboru w pierwszym Adamie. Wszyscy otrzymują życie przez drugiego Adama, również bez swej woli lub wyboru. Gdy zostaną w ten sposób przywiedzeni do życia, otrzymując świadectwo miłości Boga, rozpocznie się ich próba. Warto wspomnieć taką rzecz tutaj w tych naszych rozważaniach, że to nie chodzi o to, żeby głosić drugą szansę dla kogokolwiek. Skoro wszyscy wierzący są teraz powołani w jednej nadziei, powołania Jego, jak jest napisane, zresztą gdzieś to jest napisane w liście do Efezjan, tak, czyli aby być oblubienicą Chrystusa. I skoro grono to zostanie skompletowane przy końcu tego wieku, to nie może to być dla nikogo drugą szansą w następnym wieku, bo jest tylko jedna oblubienica Chrystusowa. Jezus nie jest poligamistą. Piotr mówi nam, że naprawienie wszystkich rzeczy było przepowiedziane przez usta wszystkich świętych proroków. Oni wszyscy uczą właśnie czegoś takiego. Ezechiel mówi o Dolinie Suchych Kości. Mówi, że te kości to jest cały naród izraelski. A Bóg mówi do nich tak: oto ja otworzę groby wasze i wywiodę was z grobów waszych, ludu mój, i przywiodę was do ziemi izraelskiej. Z tym zgadzają się słowa Pawła z listu do Rzymian, który mówi, że zatwardzenie z części przyszło na Izraela, póki nie weszła zupełność z pogan, czyli wybrane grono wzięte z pogan, czyli Kościół wspominanego tak wiele razy w wieku Ewangelii. A tak cały Izrael będzie zbawiony albo przywrócony z ich stanu odrzucenia, gdyż nie odrzucił Bóg swojego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Byli oni odtrącani od Jego łaski, a w tym czasie była wybierana oblubienica Chrystusa, ale oni w pewnym okresie czasu powrócą do tej łaski, gdy ta praca wybierania tej oblubienicy, czyli Kościoła, się zakończy. Proroctwa pełne są zapowiedzi odnośnie tego, jak Bóg wszczepi ich ponownie i że już nie będą wykorzenieni. Nie odnosi się to do przywrócenia z poprzednich niewoli w Babilonie, Asyrii i tak dalej, gdyż Pan mówi: w owych dniach nie będą już mówili: ojcowie jedli cierpkie grona, a zęby synów ścierpły, lecz każdy umrze za swoją winę. Tak się teraz nie dzieje. Nie umieracie za swoje własne winy, lecz za grzech Adama, za winy Adamowe. Jako w Adamie, tak jak mówi tutaj apostoł, wszyscy umierają. On zjadł cierpki owoc i nasi praojcowie także je jedli, przekazując nam dalej choroby i nieszczęścia. Dniem, w którym każdy umrze za swój własny grzech, jest właśnie dzień tysiąclecia albo dzień restytucji. Ale czy przywróceni do tych samych warunków, jakie miał Adam, nie będą oni tak skłonni do grzechu i upadku jak on? No nie będą skłonni, ale nie aż tak. W czasie swojego obecnego życia nauczą się lekcji, jakich Bóg zamierzał i zamierza udzielić każdemu, czyli aby grzech okazał ogrom swojej grzeszności. Tak jak też mówi tutaj list do Rzymian. Będą oni wtedy przygotowani do tego, aby cenić dobro, a nienawidzić zła. Zaś uwielbiony wówczas Kościół wieku Ewangelii będzie królami, zarządcami, kapłanami tego nowego wieku, bo nie aniołom poddał świat przyszły, o którym mówimy, tak jak tutaj list do Żydów się kłania. To przyprowadzenie rodzaju ludzkiego do doskonałości nie będzie momentalnym aktem dokonującym się w chwili ich powstania z martwych, lecz stopniową pracą po zmartwychwstaniu, która wymagać będzie całego wieku tysiąclecia, czasów restytucji. Podczas tego okresu ludzie będą nagradzani za podanie kubła zimnej wody, tak jak tutaj nawiązując do Ewangelii Mateusza, 10 rozdziału, albo karani plagami wielce lub mało, stosownie do ich poprawy, lub też lekceważenia miary zrozumienia, światła, jakichś tutaj moralnych norm. Będzie coś do zyskania i dlatego ludzie będą zabiegać o to w tym przyszłym wieku. Obudzeni do pewnej miary życia i w obliczu dostarczonych im sposobów osiągnięcia doskonałości, nigdy do niej nie dojdą, jeśli nie włożą wysiłku w to, by ją osiągnąć, i nie wykorzystają udostępnionych im środków. Gdy dojdą do doskonałości, będą mieć życie wieczne, w tym samym sensie, jakie posiadał Adam i już teraz mają je aniołowie, to znaczy na warunkach posłuszeństwa boskim zarządzeniom. Ale czy możemy mieć pewność, że Bóg przeznaczył te błogosławieństwa dla kogokolwiek spoza ludu, który wybrał, czyli dla Żydów? Tak, wspomina on z imienia także inne narody i mówi o ich naprawie. Ale o tym to będzie w następnym odcinku.
I'm not
To była audycja 80 ze studia 80. Bardzo się cieszę, ja się cieszę jako prowadzący. Tutaj wszyscy w studiu 80 się cieszą, że jesteście z nami, że słuchacie tych audycji, że podążacie tutaj naszym tokiem rozumowania, czasem zawiłym i dziwnym, ale jednak jesteście. Możecie również wesprzeć Studio 80. Tam jest taki przycisk do Carmen Clave. Bardzo zapraszamy do tego, bo to jest wsparcie no, bardzo istotne. Zawsze to jest jakieś takie zmotywowanie nas do tego, że warto to wszystko prowadzić i że to będzie na pewno prowadzące dalej. To jest taka konfirmacja, takie potwierdzenie, że będzie audycja 80 prowadzona nadal. Jeżeli macie jakieś sugestie co do tutaj tych informacji, które przedstawiamy, piszcie w komentarzach. Komentarze są mile widziane. No tak, i na pewno wrócimy też do tematu tutaj historyczności, autentyczności Chrystusa i tych wszystkich kwestii, bo to jest też dobry temat do tego, żeby wyjaśnić pewne kwestie, w jaki sposób można zaufać Biblii i jak to zrobić metodą racjonalną, a nie metodą jakiegoś prania mózgu czy jakiegoś emocjonalnego dubania w szarych komórkach. Nie o to nam chodzi. Nie chodzi nam też o to, żeby zachęcać do jakiegokolwiek kościoła. Jesteśmy bardzo przeciwni. No ja osobiście walczę z sekciarstwem, walczę z totalitaryzmem, który przejawia się poprzez kontrolę sumień, poprzez decydowanie za innych ludzi i trzymanie ich duszy w garści. Są to rzeczy, z którymi będę walczył, które będę zwalczał i tępił tak jak tylko mogę, ponieważ sam doświadczyłem tego, jak uzależnienie od pewnych autorytetów może źle wpływać na to, co sobą reprezentujemy, i czasem się może okazać, że tak naprawdę nasze życie nie jest naszym życiem, a jest życiem naszego guru, który ma jakieś tutaj ambicje, który miał jakieś ambicje względem nas, bo coś mu mogliśmy zaoferować i tak sterował pewnymi historiami, żeby wydoić z nas jak najwięcej. Nie o to nam chodzi, żeby podawać jedno zbawcze, słuszne poglądy, ale o to, żeby zachęcić do własnego rozumowania, do myślenia i do stawienia pytań, ale też do takiego przekonania, że moje subiektywne ja jest równe twojemu subiektywnemu ja. I tak naprawdę można się w wielu rzeczach nie zgadzać, można na wiele rzeczy dyskutować, ale jednak trzeba pamiętać o tej subiektywności. Takim guru może być też Kościół, może być też starszy zboru, może być doktryna Kościoła, może być wszystko to, co powoduje, że ktoś nas trzyma w garści. Akurat jeżeli chodzi o mój przypadek, to tak naprawdę Chrystus pokazał mi wolność od tego typu toksycznych relacji. Pokazał mi, że tak naprawdę On jest, On może dać mi rozwiązanie, On może nakierować mnie na drogę takiej niezależności od nikogo, na drogę wolności. Zresztą powiedział do pewnej grupy ludzi kiedyś, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. No, oni się tam bardzo strasznie oburzyli, że jak wyswobodzi, z czego nas wyswobodzi. No a tutaj zaraz na koniu pewnie tak sarkastycznie przejechał żołnierz z Rzymu. Wtedy wiadomo, że naród izraelski był pod taką, można powiedzieć, okupacją rzymską. Także to taki sarkastyczny, trochę przemieniony, przerysowany obraz tego wszystkiego. Natomiast to jest jednak prawda, że Chrystus działa i Chrystus daje niezależność i wolność, i też przede wszystkim odwagę do tego, żeby manifestować swoje poglądy i żeby żyć w przekonaniu, że to ja kreuję rzeczywistość, a to nie rzeczywistość i to jeszcze rzeczywistość niespełnionych, dziwnych ludzi ma kreować mnie. I tego wam życzę i też jest taka, nie chcę mówić misja, ale taki trochę cel tego, dlaczego poruszamy akurat takie tematy. Niech was Biblia inspiruje, niech was sztuka inspiruje, niech was filozofia inspiruje. I z tą właśnie to pozytywną myślą żegnam się ja, Remigiusz Knapik. Do usłyszenia niebawem.
Your mind is the best, my home.